początku chciałem bardzo podziękować za to zaproszenie. To, że ludzie chcą słuchać innego człowieka, to już jest dobrze. To, że można posiedzieć w męskim gronie i nie poskrolować komórek, to już jest w ogóle super. I też tak już zupełnie wchodząc w jakąś poważną nutę, to ja powiem tak, że kiedy pojawiło się to zaproszenie i ten temat, bitwa o nadzieję czy nadzieja, no to tak sobie pomyślałem, że przyjdę na to spotkanie z moimi przyjaciółmi z Teatru Exit, bo wydawało mi się, że miałem w ostatnim czasie bardzo dużo różnych spotkań wokół mojej książki i tam jakby opowiadam historię, która przytrafiła mi się w życiu taką całościową. Natomiast tutaj jakby ucieszyłem się, że mogę przyjść właśnie z bardzo bliskimi mi osobami, z przyjaciółmi moimi z Teatru Exit, dlatego że wyświetlenie tego tematu nadzieja dla mnie jest o wiele prostsze w takim środowisku, w którym my się poruszamy. I teraz powiem takie zanim, bo chcemy wam pokazać film nasz, taki, zrobiliśmy taką krótką etiudę Hiob, to jest adaptacja księgi Hioba. I zanim ją pokażemy, bo to będzie punkt wyjścia naszych rozmów o nadziei, to wam powiem takich parę faktów, które były przed tym filmem i które też o pewnej nadziei będą mogły powiedzieć, bo my jesteśmy pewnie w takiej sytuacji, że poznaliśmy Jezusa Chrystusa, idziemy za Nim, ale też często jest tak, przynajmniej tak było wiele lat w moim życiu, że to moje pójście za Jezusem było takie, że ja sobie myślałem tak, dobra, Panie Jezu, no to wstawałem, modliłem się o coś i trochę ten Jezus Chrystus był takim automatem jak do puszek z napojami gazowanymi, że albo dojna krowa jakaś taka, że ja sobie po prostu coś zamarzyłem i przychodziłem do Niego, żeby On spełniał moje marzenia. I zauważyłem po wielu latach, niestety tak miałem, że długo potrzebowałem do tego dojść, że całe to chrześcijaństwo to kompletnie o coś innego chodzi, że to nie chodzi o to, żebym ja... Oczywiście Pan Bóg błogosławi niektórym moim marzeniom, to też tak jest, ale ten powiedzielibyśmy level wyżej polega na tym, że Jemu oddajemy to życie i to On wkłada w nasze serca takie marzenia, które Jemu się podobają. Ja miałem taki zawodowy moment kiedyś, bo jestem w takim miejscu, w którym zagrałem chyba ze 30 spektakli. Bardzo lubię ten kamieniołom. I był taki moment, kiedy te nasze spektakle gdzieś tam graliśmy często wyjazdowo i byłem bardzo zmęczony moją pracą, bo ja mam 6 dzieci i bardzo często opuszczałem dom, wyjeżdżałem po prostu no, do pracy. I pamiętam taki moment, właśnie to będzie na chwilę przed Teatrem Exit, kiedy sobie pomyślałem tak, Panie Boże, ja już tyle razy prosiłem o różne rzeczy, tyle razy sobie sam w życiu wymyślałem, co ja chciałbym w tym życiu robić. Ty mi błogosławiłeś lub nie, przeżywałem czasami lata jakiejś takiej posuchy, bo nie słuchałem tego, co On ma mi do zaproponowania, tylko uparcie realizowałem moją wolę i pomyślałem sobie, że raz jeden odbędę taką modlitwę, w której powierzę Bogu moje życie zawodowe również i powiedziałem Panu Bogu tak, słuchaj, mówię, Boże kochany, ja tyle razy błądziłem i teraz bym chciał już mieć coś takiego naprawdę od Ciebie. Widzisz, jak się męczę z tymi wyjazdami, z tym, że nie ma mnie w domu, że raz te pieniądze są, raz nie ma. Bo to taki, wiecie, teatralny freelance był, nazwijmy to tak, to co robiłem. Mnóstwo rzeczy w całej Polsce gdzieś tam granych, ale nie było stabilizacji etatu. Wiecie, jak się ma 6 dzieci, to ma się pewnego rodzaju zobowiązania, co tu dużo mówić. I mówię Bogu tak, chcę, żeby ta praca przyszła od Ciebie, chcę, żeby ona była stabilna, wiesz, Panie, co potrafię, wiesz, jaki jestem, znasz moje serce, nawet włosy moje przecież, jak wiemy, masz policzone. I mówię tak, i chcę, żebyś tą pracę Ty mi, Panie Boże, dał, żebym ja nie miał żadnej wątpliwości co do tego, że ta praca pochodzi od Ciebie. I teraz uwaga, ja jej nie będę w ogóle szukał. Nie będę wysyłał żadnych CV, nie będę wykonywał żadnych telefonów do jakichś agencji, do przyjaciół, nie będę chodził na żadne castingi, nic nie będę robił, Panie Boże, bo ufam, że Ty mnie kochasz i Ty po prostu mi pokażesz to, co jest dla mnie dobre. I skończyłem modlitwę, po czym się przeraziłem, się tak, kurczę, lekko przegiąłem, nie? Tym razem lekko przesadziłem. Miałem takie, biłem się z sobą, nie wiem, czy sobie tak, przegiąłem czy nie przegiąłem, ale miałem coś takiego w sercu, że dobrze, że mam ufać, że jeśli ja mam wiarę, jeśli ja jestem człowiekiem wierzącym, jeśli z serca się modliłem, i z serca powierzyłem ten fragment mojego życia, bardzo istotny, to przyjdzie na to odpowiedź. No i tam się zdarzyły się takie sytuacje, jakieś tam gdzieś auto naprawiałem, coś takiego. Bardzo krótko opowiem tą historię, która będzie punktem wyjścia do tego filmu. Miałem takiego przyjaciela, Grześka, z którym kiedyś prowadziłem klub jazzowy i tam po latach sobie myślę, a ja do niego pojadę, bo jakieś papiery, fundacja, coś tam, on jest taki ogarnięty w tych kwestiach, wiecie, księgowych i w ogóle. I sobie myślę, fajny facet, pojadę, może on mi tam skonsultuje różne tematy. I tak przejeżdżałem kilka razy koło jego domu i miałem w sercu, muszę do niego zadzwonić, ale nie miałem telefonu. I raz zajechałem do mechanika, pierwszy raz innego, patrzę u tego mechanika, tuż koło domu tego mojego przyjaciela jest jego syn. I on mówi, wow, Filip, super, bo wiesz co, ja mam do twojego starego biznes, nie? Mówię, nie mam telefonu, daj mi numer. No i Filip mówi, jaki problem? No i tam bach, wyciągnął komórkę, wykręcił ten numer i ja do Grześka mówię, tak, Grzesiu, mówię, słuchaj, strasznie fajnie, wiesz, przejeżdżam koło tego twojego domu, chciałbym się z tobą spotkać, bo ja mam sprawę do ciebie, nie? A on mówi tak, nie, mówi, to ja mam do ciebie sprawę, nie? Ja mówię, jak? On mówi, no bo wczoraj Ania, tam taka pracownica jego była biurowa, mówi, była Ania tutaj na twoim spektaklu, ja zapomniałem, w ogóle nie wiedziałem, co ty robisz, bo myśmy się ileś lat nie widzieli. I mówi, piękny spektakl dla dzieci zrobiłeś. Mówi, ona wyszła zachwycona, przyszła do biura i cały czas tylko o tym spektaklu opowiada. Ja mówię, no dobra, no ale co to w ogóle, gdzie jest temat jakiś, nie? I Grzesiek mówi, słuchaj, dostaliśmy pieniądze, dostaliśmy taki program unijny do zrealizowania, który polega na tym, że trzeba otworzyć teatr dla osób niepełnosprawnych i przez kilka lat z nimi pracować, dać im pracę i zrobić z nich aktorów. Nie? I on kończy tą swoją wypowiedź i mówi tak, ja chcę, żebyś to był ty, tylko ty i jeszcze o jedno cię proszę, żebyś nie odmawiał. I mi, słuchajcie, jak nawet teraz mówię, to jakoś tak mi, kurczę, trochę włosy dęba stają na rękach, bo sobie myślę, to była w 100% odpowiedź na moją modlitwę, nie? Ja nie miałem cienia, nie mogłem mieć cienia wątpliwości, że to jest coś uszyte, że to jest zbieg okoliczności, że ja mam jakąś przestrzeń na wahania. Nie miałem żadnej przestrzeni na wahania. No i tradycyjne pytanie to, od kiedy mam zaczynać? No i tradycyjna odpowiedź, no to od jutra. Wynegocjowałem jeden dzień, powiedziałem, że jutro to tak nie bardzo, ale pojutrze już przyjdę do tej roboty. Przyszedłem do roboty. Ja nigdy wcześniej nie pracowałem z osobami niepełnosprawnymi, nie mam żadnego wykształcenia typu, nie wiem, pedagogika specjalna czy coś takiego. Przyszedłem, zastałem tego pana Marcina, Tomasza, jeszcze wtedy nie było Kamila. Mała salka, Grzesiek ma taki styl pracy, że rzuca na głęboką wodę, czyli zamknął mnie tam z nimi i mówi, no to nara, nie? No pan, to tu masz tych 6 chłopaków. Jeszcze na koniec, tam w pewnym momencie dnia przyszedł do mnie i mówi, ty wiesz co, jeszcze jednego bym ci dał takiego, ale widzę po jego minie, że jest taki niemrawy bardzo i sobie myślę tak, no ciekawy, co to za człowiek, że on taką niemrawą miną. Mówi, no taki Wojtek jest fajny bardzo, ja mówię, ale jak ten Wojtek, na wózku? On mówi, no na wózku. I też taki skwaszony, bo już iluś tych ludzi miałem na wózkach. Ja mówię, ale co z tym Wojtkiem jest nie tak? On mówi, nie no, Wojtek jest generalnie fajny, tylko że ma sprawny jeden palec wskazujący, nie? I tak patrzy na mnie kwaśno, bo nie wiedział, czy ja się zgodzę, żeby wziąć kolejną osobę. Ja mówię tak, Grzesiu, jeśli ten palec to jest palec Boży, to ja go biorę, bo ktoś musi sample puszczać w ogóle w trakcie spektakli. Nie? I wzięliśmy Wojtka, który ma palec Boży, bo ma sprawny jeden palec, jest disc jockeyem, pięknie muzykę potrafi puszczać i jest precyzyjny jak po prostu, kurczę, laser, nie? W tym puszczaniu muzyki. I pamiętam wtedy, że popatrzyłem na tych ludzi i sobie tak myślę, miałem taki pierwszy taki flash, był taki światowy, nie? Siedzi naprzeciwko mnie grupa ludzi, którzy siedzą na wózkach, są z porażeniem mózgowym, są ewidentnie chorzy, ja stoję zdrowy, ja jestem jakiś zmulony, nie wiem, niewyspany, coś tam, a naprzeciwko mnie siedzi Tomeczek Balon na wózeczku i się śmieje taki do mnie. Ja mówię, że kurczę, to w ogóle coś jest ze mną nie tak, nie? Ja tu przychodzę z jakąś zwałą do tej roboty, a tu facet siedzi chory, kurczę, na tym wózku, biedny Tomek jest od urodzenia, bo mama jego miała wielkiego pecha i w ciąży potknęła się o krawężnik i Tomek się taki urodził. I też od razu się zrodziła taka myśl o nadzieję, nie? Gdzie tu jest ta nadzieja dla nich? Co tak pomyślałem. Pierwszy spektakl, jaki zrobiliśmy, to był spektakl Exit, który był oparty na tekście z Księgi Wyjścia. I tak jak Izrael wychodził z niewoli, z Egiptu, tak mam wrażenie, że my tym spektaklem zaczęliśmy wychodzić z pewnej niewoli, niepełnosprawności. Ale w tym miejscu, w tym teatrze temat nadziei, on się realizuje, wiecie, codziennie, bo jeśli my ciągle słyszymy na urodzinach u ciotki, że najważniejsze to, synku, żebyś tam zdrowy był i żebyś Sobie myślę, gówno prawda. Żadna to jest po prostu prawda, nie? Patrzę na moich przyjaciół, gdzie oni są zdrowi. I co? I że koniec świata nastąpił, bo nie wiem, bo Bawer ma porażenie mózgowe. Kurczę, ja mało ludzi znam bardziej aktywnych od mojego przyjaciela, kochanego Bawera, nie? Naprawdę nie znam nikogo bardziej pogodnego od Tomka Balona. Nie znam nikogo bardziej łaknącego życia od Kamila, mojego przyjaciela. Nie mam bardziej wrażliwego przyjaciela w świecie tak zwanym normalnym od Marcina Konika, którego wiersze pewnie Marcin się da namówić, to może powie jeden albo dwa. I sobie myślę tak, że ta nadzieja jest zupełnie gdzie indziej. Nie u ciotki na urodzinach i o tym, że pamiętaj, synku, żebyś tam, bo zdrowie się tylko liczy, a tam reszta to tam może być, jeszcze pieniądze i w ogóle spoczko, nie? Gówno prawda, przepraszam, nie wiem, brzydkie słowo mówię. To jest nieprawda po prostu. Nadzieja jest zupełnie gdzie indziej. Spróbujemy o tej nadziei powiedzieć, a teraz bym bardzo prosił, żeby naprawdę wszystkie światła z tej rampy zgasić i chciałem was zaprosić do takiej etiudy, która jest zrobiona... To jest adaptacja tekstu biblijnego z Księgi Hioba.
Żył w ziemi ust człowiek imieniem Hiob. Był to mąż sprawiedliwy, prawy, bogobojny i unikający zła. Miał 7 synów i 3 córki. Majętność jego stanowiło 7000 owiec, 3000 wielbłądów, 500 jarzm wołów, 500 oślic oraz wielka liczba służby. Był najwybitniejszym człowiekiem spośród wszystkich ludzi wschodu.
Skąd przychodzisz?
Przemierzałem ziemię i wędrowałem po niej.
A zwróciłeś uwagę na sługę mego, Hioba? Bo nie ma na całej ziemi drugiego, kto by był tak prawy, sprawiedliwy, bogobojny i unikający zła jak on.
Czyż za darmo Hiob czci Boga? Czyż to ty nie ogrodziłeś zewsząd jego samego, jego domu, jego całej majątności? Błogosławiłeś pracę rąk jego. Jego dobytek na świecie się mnoży. Proszę, wyciągnij rękę. Dotknij jego majątku. Na pewno w twarz będziesz złorzeczyć.
Oto cały majątek jego w twej mocy. Tylko na niego samego nie wyciągaj ręki.
Synowie i córki Hioba jedli i pili wino w domu najstarszego brata. Wtem powiał szalony wicher z pustyni, poruszył czterema węgłami domu, zawalił go na dzieci tak, iż poumierały.
Nagi wyszedłem z łona matki, nagi tam wrócę. Dał Pan i zabrał Pan. Niech imię Pańskie będzie błogosławione.
Skąd przychodzisz?
Przemierzałem ziemię i wędrowałem po niej.
A zwróciłeś uwagę na sługę mego, Hioba? Jeszcze trwa w swej prawości, choć mnie nakłoniłeś do zrujnowania go na próżno.
Skóra za skórę. Wszystko, co człowiek posiada, odda za swoje życie. Wyciągnę proszę rękę i dotknie go kości i ciała. Z pewnością w twarz będziesz złorzeczyć.
Oto jest w twej mocy. Życie mu tylko zachowaj.
Odszedł szatan sprzed oblicza Pańskiego i obsypał Hioba trądem złośliwym, od palca stopy aż do wierzchu głowy.
Jeszcze twarz mocno w swej prawości! Złożę Bogu i umieraj!
Mówisz jak kobieta szalona. Dobro przyjęliśmy z ręki Boga. Czego zła przyjąć nie możemy?
Szczęśliwy, kogo Bóg karci. On zrani, on także uleczy, skaleczy, i ręką swą własną uzdrowi.
Ja uzdrowieć nie mogę, mówić chcę w utrapieniu.
Twoje słowa gwałtowne jak wicher. Radzę do Boga się zwrócić.
Jakże ja zdołam z nim mówić? Proszę, kogo się odezwał, a nie mam pewności, że słucha.
Gdy będziesz miał wierne serce, do niego wzniesiesz swe ręce. Cierpienie twe pójdzie w niepamięć.
Co wiesz, ja wiem także, nie ustępuję ci w niczym. Zmyślacie oszustwa, lekarze nic nie walczy.
Czy mowa mędrca to wicher? Ty nawet niszczysz pobożność. Osłabiasz modlitwę do Boga.
Zamiast koić, wszyscy dręczycie. Czy koniec już pustym dźwiękom?
Chcesz drogi ciemności się trzymać, którą kroczyli występni? Wyzdrowiejesz, gdy wrócisz do Wszechmogącego. Usuniesz z namiotu nieprawość.
I dziś ma skarba jest skarżka, bo ręką swą ból mi zadaj. Owym ja wiedział, gdzie można go znaleźć, jak dotrzeć do jego stolicy.
Z nim panowanie i groza na niebie ustalił porządek. Czy siły jego kto zliczy? Wielki jest Bóg, choć nieznany. Lat jego nikt nie policzy.
Cóż tu zaciemnić chce zamiar słowami nierozumnymi? Przepasz no biodra jak mocarz. Będę cię pytał, pouczysz mnie. Gdzieś był, gdy zakładałem ziemię. Powiedz, jeżeli znasz mądrość, czy dotarłeś do źródeł morza? Czy doszedłeś do dna otchłani? Czy wskazano ci bramy śmierci? Powiedz, czy znasz to wszystko? Gdzie jest droga do spoczynku światła, a gdzie mieszkają mroki? Niech zabrzmi głos krytyka Boga.
Ja małem, coś ci odpowiem.
Naprawdę chcesz złamać me prawa? Wykażesz mi zło? Jesteś czysty? Przestrój się pięknem i siłą.
Wiem, że ty wszystko możesz. Co zamyślasz, potrafisz uczynić. Posłuchaj, proszę, pozwól mi mówić. Dotąd znałem cię ze słyszenia, obecnie ujrzałem cię wzrokiem. Stąd odwołuję, co powiedziałem. Kajam się w prochu i w popiele.
Zapłonąłem gniewem na ciebie, bo nie mówiłeś prawdy o mnie, jak sługa mój Hiob. Weź teraz 7 młodych cielców i 7 baranów. Idź do sługi mego Hioba i złóż ofiarę całopalną za siebie. Mój sługa Hiob będzie się za ciebie modlił. Ze względu na niego nic złego ci nie zrobię. Choć nie mówiłeś prawdy o mnie, jak sługa mój Hiob.
Pan przywrócił Hioba do dawnego stanu, gdyż modlił się on za swych przyjaciół. Oddał mu całą majętność w 2x. Przyszli do niego wszyscy bracia, siostry, dawni znajomi. Każdy dał mu 1 srebrny pieniądz, 1 złotą obrączkę. I błogosławił Hiobowi Pan tak, iż miał 14 000 owiec
7000 wielbłądów, 1000 jarzm wołów i 1000 oślic. Miał jeszcze 7 synów i 3 córki. I żył jeszcze Hiob 140 lat i widział swych potomków w całości 4 pokolenia. Umarł Hiob stary i pełen lat.
Teraz dla odmiany można zapalić rampę. I ja chciałem zaprosić moich przyjaciół. To może zacznę od głównego bohatera. Tomasz Balon Hiob. Tak robiąc ten film, to ja tak cały czas myślałem, czy Tomasz Balon jest Hiobem, czy to Hiob jest Tomaszem Balonem. I tak do dzisiaj nie wiem, jak to jest. Myślę, że w jedną i w drugą stronę to działa. Bóg. Marcin ma taki monopol u nas na granie Boga. Już chyba poza Hiobem zagrał go jeszcze w dwóch spektaklach i zapowiadają się następne. I jeszcze chciałem zaprosić dwóch przyjaciół moich. Bawer Ando Aka. Przyjaciel teatru, przyjaciel nasz z kliki kochany i mój osobisty przyjaciel, najdroższy. I jest jeszcze Kamil Padlikowski. Kamil dołączył niedawno do teatru. Jeszcze w Hiobie nie zagrał, ale zagrał za to już w dwóch innych spektaklach. I jeszcze zaproszę Rysia Waligurę, który był przyjacielem Hioba. Z Rysiem jest taka gawęda, że nie dajcie się zwieść jego okularom, ponieważ Rysiu jest niewidomy. I ja przygotowując ten film... jest krzesło dla Rysia. Przygotowując ten film, Rysio, jakbyś cofnął się dwa kroki, słuchaj, kochany, do tyłu. Przygotowywałem ten film, to tak sobie popatrzyłem kiedyś na Ryśka i sobie myślę tak. Byli oczywiście w Księdze Hioba było 3 przyjaciół. Rysiu skupia wszystkie te ich cechy, ale zobaczyłem coś takiego, co mnie skłoniło, żeby Rysiu był tym przyjacielem, bo zobaczyłem ludzi, którzy przychodzą do Hioba, którzy na niego patrzą i którzy go patrzą, ale go nie widzą. Ja sobie myślę, genialne, to w ogóle jest Rysiu, nie? Rysiu przychodzi do Hioba, patrzy na tego Hioba, ale go nie widzi. I my tak w życiu postępujemy. My patrzymy, ale nie dostrzegamy. Patrzymy, ale nie widzimy. I ja muszę powiedzieć, że jakby dla mnie ten... w ogóle ten temat cierpienia, bo to nie jest spotkanie o cierpieniu, więc nie będziemy tego zgłębiać jakoś, tej tajemnicy, bo gdyby ktokolwiek tutaj na sali powiedział, że ja wiem, czemu Pan Bóg dał nam to cierpienie, potrafię to uzasadnić, to po prostu jest kłamcą, nie? To sobie odpuśćmy. Ale na pewno cierpienie jest takim wyjściem do nadziei, bo ja zacząłem mówić o nadziei jakby w takim kontekście, że dla mnie ta nadzieja to jest właśnie to szukanie woli Boga, nie? Ale też patrząc na to cierpienie, można dostrzegać tą nadzieję gdzieś zupełnie indziej. Nie wiem, przekażę mikrofon może, nie wiem, Bawerowi. Bawer, jak ty tą nadzieję powiedz?
Ja na wstępie bardzo, bardzo dziękuję za to, że mogę tutaj przed wami wystąpić. Jestem zaszczycony i pierwszy raz mówię do samych mężczyzn. No to lipy nie będzie, panowie, tak? I ja powiem tak, właśnie to jest zaskakującego, że dla mnie nadzieja, ta cnota kardynalna wiąże się ze stratą czegoś, jak mieliśmy przykład oglądać w etiudzie Hiob, ale też ze stratą realną w moim życiu. Ja tak tylko szybko chciałem też powiedzieć, że ja w teatrze Egrid nie jestem, tym bardziej winszuję moim przyjaciołom z teatru, naprawdę chylę głowę i to co robią, to słuchajcie, naprawdę panowie, naprawdę szacunek. To jest w ogóle coś mistrzowskiego mega, bo to jest Boże, tak? W teatrze Egrid jest Pan Bóg w Trójcy Przenajświętszej. I jeszcze jedna kwestia, to znaczy ja nadzieję widzę, tak jak powiedziałem, ze stratą. Powiem tylko wam jeden szczegół z mojego życia. Pamiętam, jak w 2011 roku pańskim umierała w hospicjum moja świętej pamięci mama. Umierała. I ja doświadczyłem czegoś niesamowitego w ogóle takiej nadziei. Dlaczego? Bo moja mama ateistka, to znaczy ja tu już mogę wszystko mówić, bo mamy tym niezranie, bo mama jest w niebie. Ateistka do tego stopnia, że jak była młoda, nie przyjęła sakramentu bierzmowania. W rodzinie wychowała się ateistycznie, ja zresztą też mniejszym, nie chcę mówić o sobie za dużo, ale chcę mówić o tym, jak Pan Bóg działa. Jak Pan Bóg, jak Duch Święty Pan Bóg realnie działa w naszym życiu. I o co chodzi? I w ogóle niesamowite, bo mama się nie nawróciła, jak się dowiedziała o chorobie. Nie. Ja wtedy postanowiłem pościć za mamę. Nie chcę się chwalić. Pościli jeszcze w tej intencji nawrócenia mojej mamy parę moich przyjaciół, osób, być może tych nawet, o których nie słyszałem, o których nie wiem, że to robili, się modlili. I nagle słuchajcie, panowie, że mama pół roku przed swoją śmiercią, około pół roku, się nawróciła. Poszła do święty. Dokładnie. Dzięki Ci, Panie. Dzięki Ci, Panie. Panie Boże, dzięki Ci. I poszła do świętego sakramentu spowiedzi, pojednała się. I potem przez kilka miesięcy przyjmowała Eucharystię, czyli samego żywego Boga. I czemu nadzieja? Czemu ja w ogóle Panu mówię o nadziei? To nie Maciek, nie Marcin, Tomek, Ryszu i Kamil. No czemu ja mówię o nadziei? No dlatego, ponieważ później ja cierpiałem, prawda? Moja mama umarła, potem był pogrzeb 4 lipca, ja to przeżyłem. Jakby i co? Mama umarła, w pewnym momencie zostałem na lodzie, bo już do domu rodzinnego de facto nie mogłem wrócić. Jakby nagle tutaj kobieta, która mną się opiekowała, mi pomagała przez praktycznie całe moje życie, nie żyje. I co teraz, nie? Co teraz? I nagle znaleźli się ludzie, bo w moim życiu Pan Bóg działa przez ludzi. Ludzie, którzy zaczęli mi pomagać. Pani z dziekanatu powiedziała tak, że no to Paweł pójdź na doktorat. Ja też spełniłem moje marzenie życiowe, bo jestem teologiem i poszedłem też na doktorat, no i znaleźli, i akademik się znalazł, a później poznałem moją przepiękną małżonkę, też dzięki Panu Bogu właśnie. Też troszkę przypadkiem, ale w tym, tak jak powiedziałem, nie chcę tutaj mówić o sobie zbytnio, tylko chodzi właśnie o to, że gdyby nie, mówię to paradoksalnie, śmierć mojej mamy, ja jestem przekonany, że nie byłbym z Grażynką. Ale to nie, przepraszam, źle powiedziałem, gdyby nie Pan Bóg w Trójcy Przenajświętszej, nie byłbym w Grażynku, prawda? Gdyby nie ta nadzieja, że będzie dobrze, z Panem Bogiem zawsze będzie dobrze, ja w to wierzyłem i właśnie chciałem Wam Panowie powiedzieć o tym moim doświadczeniu nadziei. O tym moim doświadczeniu nadziei w Panu Bogu, bo to nie jest głupia nadzieja. To nie jest taka nadzieja, o mam nadzieję, że wypiję sobie, nie wiem, Fred White z McDonalda. No, to nie jest taka hipsterska nadzieja, właśnie, nie. Ta nadzieja jest do szpiku kości głęboka, Panowie, w naszych sercach. Dziękuję.
We wrześniu tego roku, a nie, w zasadzie w lipcu tego roku, przyszedł do nas do teatru Kamil. Kamil, który pojawił się po szkole na ulicy Dobczyckiej, jest taka szkoła dla osób niepełnosprawnych. Spotkaliśmy się z Kamilem w lipcu, zaczynaliśmy pracę we wrześniu i w zasadzie Kamil z marszu wszedł do teatru, zagrał rolę już w spektaklu Genesis, którego premierę mieliśmy we wrześniu. Był tam Ablem. Potem zagrał w następnym spektaklu, który robiliśmy takim wyjazdowym o tytule Ku jedności. W tym spektaklu brawurowo mówił takie modlitwy syberyjskie, bo ten spektakl opowiadał między innymi o rzeczywistości zesłań takich syberyjskich. Ale ja się nie mogę nadziwić, bo ty masz ile? 20? Ile ty masz lat, chłopie? 24 lata ma Kamil i mogę wam powiedzieć, że ja nigdy nie spotkałem bardziej złaknionego życia człowieka, takiego nienasyconego. Ostatnio mieliśmy okazję, udzielaliśmy gdzieś wspólnie wywiadu i Kamil coś mówił, że to my tu nic nie robimy teraz. Ja sobie myślę, kurczę, nic nie robimy, a my tak, spektakl zrobiliśmy jeden w tym czasie, kiedy nic nie robiliśmy. Zrobiliśmy sobie sesję fotograficzną. Nie wiem, tam mnóstwo rzeczy zrobiliśmy. No i faktycznie nic nie robimy, bo nie wiem, bo nie ma mi sali na próby na przykład. Ale też nie mogę się nadziwić temu, że Kamil jakby jest w stanie tak popatrzeć na życie, że ono ma dla niego głęboki sens. I myślę, że ja bym cię chciał, Kamil, prosić o tym, gdzie ty tą nadzieję odnajdujesz.
Ja myślę sobie, że tak krótko, jak jest jakieś cierpienie, jakiś ból, to musi być nadzieja. Dlatego, bo bez nadziei nie mamy siły do tego, żeby znosić to cierpienie. To tak tylko krótko, a poza tym jedna rzecz, którą mówi Pan Bóg, to mówi, może nie dokładnie go zacytuję, ale Pan Bóg mówi coś takiego, że On przychodzi do nas w ludziach. I ja w to wierzę, że Pan Bóg przychodzi do nas w ludziach, bo odkąd zacząłem myśleć, rozmyślać nad relacji z Bogiem, zacząłem poznawać ludzi, którzy mnie w tej drodze prowadzą i ja czuję i ufam, że to jest ta droga właśnie poznawania Pana Boga w ludziach. I ja uczę się tego, żeby go właśnie szukać w ludziach, bo tak mi jest łatwiej, tak się do niego przekonuję i przez to, że widzę, że on jest w ludziach, wierzę w to, że on naprawdę jest. Amen.
Amen. Przesunąłem się do Marcina celowo, gdyż uzgodniliśmy z Rysiem, że on wyraża się grając na klarnecie i grając na akordeonie. więc go w tym utwierdzę i zostawię. Natomiast ja wam chcę powiedzieć, że ja też w tym teatrze doświadczyłem wielkiej nadziei, a ta nadzieja jest bardzo prosta. Ja jestem nieskomplikowanym, prostym człowiekiem. I czemu się śmiesz?
To nieprawda.
Co to?
Prawda.
Słuchajcie, ja doświadczyłem takiej nadziei bardzo prostej w tym teatrze, ponieważ ja jestem egoistą, egotykiem, pyszałkiem niesamowitym. I po prostu w tym teatrze mam taką najzwyklejszą nadzieję stawania się lepszym człowiekiem. Dzisiaj jak tutaj jechałem, miałem pod opieką 4 osoby, 3 na wózkach i 1 niewidomego, zjedliśmy obiad, w ogóle wszystko żeśmy ogarnęli i ciągle ogarniamy, nie? Te nasze deficyty, prowadzę ten teatr, miałem złamaną rękę, miałem 6 osób pod opieką swoją, ćwiczyliśmy u Salezjanów jeszcze wtedy i mając tą złamaną rękę, salę niedostosowaną dla wózków, miałem 3 tygodnie, bo dostaliśmy zamówienie na taki spektakl historyczny, który robiliśmy tam w Oświęcimiu i ja z nimi chodziłem z tą jedną ręką na tym wózku. To było takie, ja bardzo żałuję, że nie mamy tego filmu z tych czasów, bo szliśmy na stołówkę, facet z gipsem i 4 czy 5 na wózkach, w tym 1 niewidomy. W ogóle odlot, nie? Ale wiecie co, ja w ogóle nie narzekam jakby na to, bo mi ta rzeczywistość pokazała coś takiego, że ja w teatrze odnajduję nadzieję na to, że my we wspólnocie możemy jakoś żyć, że świat może być wspólnotowy, że może być taka komplementarna, uzupełniająca się wspólnota jak ta nasza, że tak, Tomek się sam nie nakarmi, ale go nakarmi Rysiu. No ale Rysiu nie wie, gdzie są usta Kamila, więc ten mu musi powiedzieć prawo, lewo. Mamy 1 dziewczynę, w zasadzie 2 w teatrze, Beatka nasza, bardzo słabo chodzi o kulach.
Chodzi z wózkiem. Beatka nasza chodzi z wózkiem.
No i wtedy chodzi dużo lepiej niż o kulach. I te 2, to jest jakieś takie jakby 2 minusy dają plus, nie? Co się nawet może zgadzać. Ja się na matematyce za bardzo nie znam. I tak jak wam mówię, dla mnie ten teatr jest nadzieją na to, że ja się staję lepszym człowiekiem i że być może dzięki temu teatrowi zapracuję na to, że Pan Bóg mnie gdzieś tam do tego nieba weźmie. Ale też ten teatr jest takim źródłem niezmiernej inspiracji i takich wrażliwości. I teraz... Zanim dam głos Marcinowi, bo chciałem go poprosić o coś specjalnego, to tak sobie pomyślałem, że my ludzie, tak zwani normalni, normalsi, mamy coś takiego, że my chcemy wszystkich naokoło zmieniać. I są ludzie, którzy mają pewne defekty. No, osoby z porażeniem mózgowym mają pewne defekty. Tego się oczywiście nie da wymazać, tego nikt nie udaje, że my tych defektów nie mamy. I tak, jeśli tak popatrzyliśmy na Marcina, i siostra Marcina mi napisała przepiękną rzecz. Ja, Marcin, chcę, żebyś ty jej to dzisiaj przypomniał, że ja to powiedziałem. Bo ona napisała piękną rzecz. Ja w pewnym momencie nagraliśmy taki cykl internetowy, który ma tytuł...
Końska dawka poezji.
Czyli Marcin Konik wiersze mówi. Możecie sobie wygrzebać tam w internecie. I nagraliśmy tam ileś tych wierszy, kilkanaście na razie. Teraz była przerwa, bo graliśmy dość dużo spektakli. Ale napisała do mnie siostra Marcina i mówi tak, panie Maćku, my całe życie tego naszego Marcina chcemy jakoś zmieniać, chcemy go jakoś udoskonalać, ale ja teraz wiem, my go nie mamy zmieniać, my go nie mamy udoskonalać, my go mamy po prostu docenić i dostrzec. I my jesteśmy dokładnie tacy sami, że my wszystkich chcemy naokoło zmieniać. Ale my nie chcemy dostrzegać człowieka, nie chcemy zauważać tego, co w nim jest piękne. Chcielibyśmy go tak na swoją modłę. Ja zobaczyłem coś takiego, że właśnie w tym teatrze ta nasza relacja jest taką nadzieją na normalne bycie w jakiejkolwiek wspólnocie. Zobaczcie, my w kraju się wyżynamy, mamy te obozy, jakieś partie mamy, dyskutujemy, nie wiem, o teologii, znowu się wyżynamy. A tutaj doświadczam czegoś takiego, że Pan Bóg, mieliśmy Hioba, pokazaliśmy ciężki film, w sumie ciężki bardzo, temat w ogóle.
Bardzo ciężki.
I gdzieś tam w tym wszystkim jest coś takiego, że ja w nich, w Marcinie na przykład, dostrzegam takie pokłady wrażliwości, że to ja się od nich uczę. Myślę, że dużo więcej ja się nauczyłem niż oni ode mnie. Chciałbym teraz dać głos Marcinowi. Może zgasimy tą rampę, bo strasznie jest jasno, a może by się dało tak na Marcina, tylko trochę tego światła. Powiedz nam wiersz, Marcin, jakiś. Co ty na to? Który chcesz? Dasz radę utrzymać mikrofon? Czy?
Barbara Gruszka-Zych. Chodzę do kina, żeby się całować. Na oczach bohaterów robiących to samo. Na ekranie wielkim, jak historia mojego życia, gdzie pocałunków tyle, ile zdrad. Na koniec opatrzonych napisami, kto, gdzie, kiedy, za czyje pieniądze. Całuję się z tobą na oczach widzów, którzy nie chcą widzieć, że obok siedzi ktoś taki na serio szczęśliwy.
Jednak może jeszcze jeden wiersz, Marcin, bo my też w tym teatrze jesteśmy szczęśliwi i też ten teatr nam daje taką nadzieję, ponieważ postanowiliśmy sobie, zrobiliśmy dwa wyjątki, dwa spektakle, nie były zbudowane z tekstu Pisma Świętego, ale to wynikało z tego, że ktoś nam dał temat do zrobienia spektaklu, ale gdzieś tam poznajemy Boga.
Ale tylko jedno zdanie, bo Marcin mówił o dwóch wyjątkach. Natomiast jak chciałem pokreślić, że mimo tego, że to są wyjątki, to zawsze robimy je po Bożemu.
Zawsze skradnie show, zawsze. Tak.
Dla mnie ta rola w Hiobie była bardzo ciężka i musiałem się dużo pochylić nad tekstem, żeby to jakoś dobrze wyszło, nie?
Gdzie ty masz tą nadzieję?
W modlitwie i w Panu Bogu.
Amen. Amen. Słuchajcie, żebyśmy was nie zagadali tak na amen, to ja proponuję, Marcin, powiedz nam jakiś wiersz jeszcze. Może ten wiersz, który o Bogu, co? A potem, jeśli chcecie jakieś pytania, to możemy spróbować. A jeszcze oddaję głos Marcinowi.
Mój Bóg jest głodny, ma chude ciało i żebra. Nie ma pieniędzy, wysoki katedr ze srebra. Nie pomagają mu długie pieśni i świece. Na pierś zapadłą nie chce lekarstwa w aptece. Bezradni rząd, ministrowie, żandarmi. Tylko miłością mój Bóg się daje nakarmić.
Marcin Konik, Polska. Słuchajcie, ja proponuję tak, bo wiem, że macie dzielenie w grupkach i zanim ono nastąpi, to jeśli ktoś ma jakieś pytanie, to może pytanie z sali, a potem, bo nie wiem, ile czasu zajęliśmy. Patrzę na Andrzeja, czy się krzywi, jeszcze nie. Więc jeśli są jakieś pytania z sali albo Andrzej chce coś dopowiedzieć, to zapraszamy, bo no, chcielibyśmy trzymać się tego porządku, że jest ta praca w grupach.
Wziąłem mikrofon, bo żebyście mogli zadać pytanie, nie?
Odwagi, bracia.
Bo jeszcze nas czeka droga do domu przecież, nie?
Ja mam pytanie, przyszłem tu po raz pierwszy i usłyszałem tak bardzo głośną muzykę. Ja uważam, że ona rozprasza. Tak samo w Hiobie było za głośno. Dlaczego było? Proszę odpowiedzieć.
Proszę pana, to jest kino artystyczne i mamy takie prawo jako artyści do wyrażania tego, co czujemy w taki sposób, jaki czujemy. I to jest odpowiedź. Dziękuję.
Ja chciałem prosić o to, by wszelkie uwagi, jakie mamy, czy jakieś takie techniczne sprawy, pytania, zawrzeć w ankietach, które macie na kartkach, którą rozdaliśmy. Tam jest miejsce, żeby wyrazić swoją opinię na temat tego, co tu przeżywamy, jak przeżywamy. Natomiast ja chciałem teraz, żebyśmy trzymali się tematu, nie? Tematem jest bitwa o nadzieję i żebyśmy w tym temacie zadawali sobie pytania, tak? Także zachęcam. Nie wszyscy naraz.
Mam pytanie do każdego z was po kolei. Proszę, powiedzcie, w jaki sposób ostatnio każdy z was miał okazję zobaczyć, doświadczyć, czym jest nadzieja?
No to ponieważ Rysiu grał na klarnecie i nic nie mówił, to może z tej mańki idźmy.
Tak. Znaczy ostatnio, tak? Ja myślę, że to było chyba rok temu, jak trafiłem właśnie do Teatru Exidy. To stało się moją nadzieją. Spotkałem Macieja, wspaniałego instruktora. I dostrzegł we mnie coś właśnie takiego, że zapragnął, żebym w tym teatrze był. I to jest właśnie dla mnie niesamowite, że mogę się po prostu dzielić tym swoim talentem. I mamy nadzieję właśnie na to, że zdobędziemy jakąś salę, będziemy mogli dalej pracować. To jest dla mnie nadzieja. To jest to światełko, które się jeszcze może nie zapaliło, bo jeszcze tej sali mamy, ale wierzę w to, że będziemy ją mieli i będziemy mogli pracować jeszcze lepiej i wydajniej.
Ja cały czas każdego dnia daję sobie szansę, żeby tą nadzieję dostrzec. I mam nadzieję, że kiedy ona przyjdzie, to ja nie będę miał wątpliwości, że ona przyszła, a jestem więcej niż przekonany też po dzisiejszym dniu, że ona przyjdzie, tylko potrzeba na to trochę więcej czasu.
Może zdziwi panu moja odpowiedź, ale ja nadzieję przeżywam w każdej mojej walce, ale żeby nie mówić tak górnolotnie w każdej walce, to jest ja też nie lubię, jak tak mówcy mówią, w każdym dniu, w każdej walce, bo co to znaczy, nie? Nie, prosta rzecz, panowie, kiedy ja poczułam nadzieję, na przykład na pikietach antyaborcyjnych, Wtedy, kiedy jestem na polu bitwy, bo ja wtedy jestem mężczyzną, będąc tak z niepełnosprawnością, i wtedy, kiedy walczę, każda moja walka jest powiedzmy nadzieją na wygrane zwycięstwo.
A ja nadzieję przeżywam w modlitwie z Panem Jezusem.
Amen. Mnie daje nadzieję, bardzo, bardzo dużo nadziei mi daje to, że mogę przebywać tutaj z tak wspaniałymi ludźmi. To, że w ogóle trafiłem do takiego stowarzyszenia, gdzie mam samych przyjaciół. I myślę, że to jest ta nadzieja.
Ja się podzielę krótko takim doświadczeniem. Kilka dni temu umierał mój szwagier. To był człowiek, który był ateistą. Miał żonę, która kilka lat temu radykalnie przeżyła tak zwane nawrócenie. Bardzo tam było gęsto psychologicznie, typu on w jakimś New Age'u i w takiej bezbożności, ona bardzo blisko Boga. Nie wiadomo, czy się bardziej kochający, czy bardziej nienawidzący. Niesłychanie gęsty psychologiczny dramat, który w krótkim czasie skończył się w taki sposób, że zupełnie niespodziewanie mój szwagier trafił do szpitala, zapalenie wątroby, różnego innego typu powikłania, jakiś obrzęk na mózgu i on umarł. I teraz z siostrą moją patrzyliśmy na to i widziałem jej cierpienie, jak ona była 3 tygodnie przy umierającym mężu, nie widziała żadnej tam nadziei, żadnej, bo on odchodził i ona zaproponowała mu: Marian, to weź, tu jest ksiądz, on przyjdzie do ciebie z sakramentami, a on odmówił. I my byliśmy przygnębieni w momencie, kiedy on umierał. Byliśmy pełni smutku, bo tak patrząc na niego, to był bardzo nieszczęśliwy człowiek, który gromadził dobra, uciekał przed ludźmi, robił coś jakby zupełnie innego niż to, co, do czego my jesteśmy jako chrześcijanie zachęcani. I zdarzyła się taki splot okoliczności, który mi daje pewnego rodzaju nadzieję na to, co się z nim wydarzyło, bo on umierając, umarł w dniu swoich urodzin. I na początku było to dla nas niebywale smutne. Jeszcze dodatkowy jakiś taki stempel na tym pogrzebie, że on wtedy umarł. Ale jak był pogrzeb, to uświadomiliśmy sobie, moja siostra raz jeden pojechała do domu, po prostu się tam chwilę wyspać, bo jemu zrobiło się lepiej i on wtedy umarł, więc ona nie była przy nim, jak on odchodził, więc nie wiemy, jakie były jego ostatnie minuty. Ale wiemy to, że nie zaprosił księdza do siebie i sytuacja wydała się absolutnie pozbawiona nadziei jakiejkolwiek. Zaczęło nas zastanawiać, dlaczego Pan Bóg chciał, żeby on odszedł w dniu swoich urodzin. I w momencie, kiedy był pogrzeb, to on wypadł o godzinie 12, kiedy była godzina łaski. I to było takie doświadczenie, że my nie wiemy, my możemy sądzić po ludzku, bezbożnik był. Pomimo tego, że on był dobrym człowiekiem, on był kimś, kto nie krzywdził ludzi, był zagubiony, był egoistą, był nastawiony na swoje życie, ale Pan Bóg jest Bogiem też znaków, że on bardzo często przemawia do nas w różnego rodzaju znakach. I dla mnie doświadczeniem nadziei było to, że nikt nie wybierał godziny tego pogrzebu, nikt nie celował w tą godzinę łaski, a on odszedł w momencie, kiedy był dzień jego urodzin. I pogrzeb odbył się w godzinę łaski. To daje mi nadzieję, że być może tam jak ze zbrodniarzem na krzyżu, że w ostatnich sekundach jego życia coś tam się zmieniło i że Pan Bóg to dostrzegł i dlatego dał te znaki.
Ja tylko jedno zdanie. Pamiętajmy o tym, bracie, że Bóg widzi nasze serca i być może w ostatnim momencie to serce skruszało i Bóg je przyjął do siebie.
Mam pytanie do ciebie, nie pamiętam niestety imienia, bo powiedziałeś, że w momencie jak zmarła twoja matka, to potem między innymi jednym z następstw było to, że poznałeś swoją żonę i ja coś, nie wiem, musiałem zaćmienie jakieś, nie załapałem związku, jak to się stało właśnie, że Bóg tak zadziałał, że po śmierci matki tak ci się życie, no można powiedzieć, odwróciło.
Oczywiście, dziękuję za to pytanie, tak tylko szybko. Bo moja świętej pamięci mama umiera, jest pogrzeb i potem następuje taka dziwna rzecz, że ja nie miałem czasu na żałobę. Jakby musiałem szybko działać, albo powiem szczerze, albo dom opieki społecznej. Potem bym tam wylądował i bym najprawdopodobniej nie mówił teraz przed panami. Po prostu, bo bym tam tkwił i bym po prostu tam został. Ale uwaga, później dzięki pani Wioli i pani Oli Ciekanatu, które mnie namówiły na doktorat, ja poszedłem. To jest, powiem szczerze, w mojej pasji, jako że moją pasją życiową jest teologia. I na wyjeździe klikowym, sylwestrowym poznałem Grażynkę. I teraz tak, czemu właśnie mówię o tym, że gdy moja mama poniekąd, to panu, to mogę tutaj szczerze powiedzieć, powiedziałem, nie będzie lipy, Maciek, nie będzie lipy, czyli poniekąd czemu śmierć mojej mamy musiała jakby nastąpić, żebym ja mógł być mężem. Dlatego, bo mama jest mamą, prawda? Kocha. Większość mam kochają dzieci, zwłaszcza synków kochają. Niestety, za bardzo kochają. Zwłaszcza panowie, jak ten synek jest z niepełnosprawnością. Tak, dzięki. Dzięki. Dzięki Panu Bogu, panowie. Mam 5 rodzeństwa miałem. A więc ta słodycz miłości, ten miód miłości kobiecej nie spłynął na mnie całkiem, nie oblepił mnie całkiem, dzięki Panu Bogu. Teraz tak szybko jestem Maćką. Ja wiem, nie mamy czasu, nie mam, przepraszam z góry. Ale dostałem takie pytanie, to nie moja wina. Tak. I dalej. Reasumując, po prostu gdyby nie to, to bym, proszę Pana, dalej bym był w tym kloszu, prawda? Dalej, moja świętej, ja pamiętam, jak moja świętej pamięci mama mówiła do mojego brata pełnosprawnego, jak brat przyprowadził do domu swoją dziewczynę, z którą teraz jest, to mama zawsze miała ale do Jagody, że ta Jagoda jakaś dziwna. Drugi mój brat przyprowadził dziewczynę też i znowu dziwna ta Izabela była, prawda, jakaś taka dziwna. No ja pamiętam, że przed moją wspaniałą, przepiękną małżonką miałem też dziewczynę. No i pewnie ta dziewczyna też do mamy była dziwna. Więc jakby tutaj właśnie chciałem Panu powiedzieć tak, że śmierć mojej mamy pozwoliła mi się ogarnąć. Musiałem się ogarnąć, bo inaczej bym wylądował, kurczę, no w DPS-ie. No tak. I się ogarnąłem, dzięki Panu Bogu.
To może jeszcze ja zadam pytanie, bo tak patrząc na was, widać, że tryskacie tą nadzieją, a myślę sobie, że my często mamy dużo łatwiejsze życie, a gdzieś tą nadzieję łatwo tracimy, tak? Czy macie jakąś receptę, jak można zawalczyć o tą nadzieję w naszym życiu?
Przez modlitwę Pana Boga.
Okej.
Ja myślę, że to jest sprawa, taka, która wymaga głębokiego, rzeczywiście głębokiej refleksji. Dlatego, bo jeśli chcemy wierzyć, jeśli chcemy pokładać tą nadzieję, to nie możemy mówić, że jednego dnia wierzymy w coś, drugiego dnia nie wierzymy. Ja miałem taki 4 lata temu taki moment, że powiedziałem sobie, że daję sobie 4 lata na od tego Sylwestra, daję sobie czas na rozwój mojej pasji, którą jest reżyseria i aktorstwo, i ta pasja się ciągle rozwija. I jakby ciężko nie było, to ja każdego dnia mówię, że ja sobie postanowiłem te 4 lata temu, że będę się tego trzymał i trzymam się tego nadal i nie poddaję się.
Chcesz coś powiedzieć?
No rzeczywiście, to tak jak tu kolega powiedział, że nadzieja w Bogu, ale rzeczywiście mimo tych naszych trudności, które my tam mamy, tych ograniczeń, właśnie nie wolno się poddawać, tylko trzeba iść do przodu i zawsze wierzyć, że modlić się i wierzyć, że zawsze, że będzie lepiej. Dziękuję.
Pozwólcie, że jeszcze Bawerowi damy na słówko.
Wiem, jestem gadułą, przepraszam. Mea culpa, mea maximis culpa. Ja tylko na szybko. Proszę Pana, to jest niezwykle ważne pytanie. I teraz tak, ja też, uwaga, czasami tracę nadzieję. To nie jest tak, że ja nie tracę nadziei, prawda? Że ja tylko tryskam humorem, prawda? Jestem happy, cały, szczęśliwy, bo wszystko mi się udaje. Nie, proszę Panów, ten mi się rzeczy nie udają, te czasami przegrywam, ale ja Panu powiem szczerze, co mi daje nadzieję. Jak tą nadzieję mieć, bo to jest ważniejsze. Sakramenty święte, naprawdę sakramenty naszego świętego Kościoła katolickiego. To znaczy pojednanie oczywiście, czyli spowiedź święta. Idziemy do konfesjonału, proszę Państwa. Klękamy tak przed księdzem. Ja wiem o tym, że jako mężczyznom nam to jest strasznie ciężko przychodzi. Wiem o tym, że ja jako mężczyzna schylić kark przed drugim mężczyzną, no to jest ciężko. Tak. Ale tak robimy, tak? Później idziemy do ołtarza przy mszy świętej, przyjmujemy ciało i krew Pana Jezusa Chrystusa, żywego zmartwychwstałego Boga i prawdziwego człowieka. To robimy. Ja uważam, proszę Pana, że to jest jakby, to jest klucz. Tyle wystarczy. I to wszystko porządkuje. Naprawdę sakramenty święte naszego świętego Kościoła katolickiego wszystko porządkują później. Dziękuję.
Ja też krótko bym chciał do tego się odnieść i w zasadzie powiem to, co było gdzieś tam wspomniane przeze mnie na początku. Mianowicie ja odnajduję nadzieję w takiej rzeczywistości, w której powierzam pewne rzeczy dotyczące mojego życia Bogu, czekam i dostaję od Niego odpowiedź. Bo wiele lat próbowałem sobie to chrześcijaństwo ułożyć w taki sposób, że przecież ja wiem najlepiej, no kto może wiedzieć lepiej ode mnie, co jest dla mnie dobre? No przecież ja, wiadomo, nie? Jesteśmy facetami, chcemy się realizować, chcemy po prostu karczować lasy, iść do przodu, zdobywać nowe lądy i wydaje nam się, że wiemy, dokąd zmierzamy, w którą stronę płyniemy. Kompletnie nie mam pojęcia. Doświadczenie moje po tak zwanym nawróceniu, jakieś już 17-letnie, to jest takie doświadczenie, że do pewnego momentu ten Bóg był po to, żeby realizować moje zachcianki. To było bardzo, to była bardzo fałszywa wiara, bo to była wiara, która służyła zaspokajaniu moich potrzeb. A dzisiaj nadzieję odnajduję w tym, że On ma dla mnie najlepszy plan. Że Bóg Wszechmogący to jest to, że On jest Wszechmogący. I to jest jakby tak naprawdę największą nadzieją, jaką ja widzę w życiu. I nie dość, że On jest Wszechmogący, to my, jeśli też jest taka pokusa, w jakiś tam często słyszymy piosenkach, chcemy być sobą, że najważniejsze w życiu jest być sobą. Owszem, to jest bardzo ważne, tylko trzeba pamiętać, bo ja też dostrzegam po wielu latach to, że to, jakim ja jestem, to bycie sobą odbywa się w najlepszy sposób w Bogu. Bo bycie sobą bez Boga jest niemożliwe, dlatego że my nie jesteśmy sobą. Jesteśmy zbiorem naszych oczekiwań, naszych egoizmów, naszych projekcji i to nazywamy, to ego, nazywamy, że to jest bycie sobą, realizacja naszych pragnień, a te pragnienia często właśnie z ego pochodzą, nie pochodzą od Boga i nie są dla nas dobre. Dlatego tak naprawdę prawdziwa nadzieja jest w momencie, kiedy ja dostrzegę, że ja jestem sobą w Bogu i że On jest wszechmogący.
Myślę sobie, że też nie należy negować swojego istnienia, nie należy się zastanawiać, co by było, gdybym był inny. Trzeba po prostu zaakceptować to, jakim się jest, bo Bóg nas takich stworzył po coś i tylko On jedyny wie, dlaczego nas takich stworzył i po co.
Amen.
Nasz czas nieubłaganie nas pogania i jeszcze zanim przejdziemy do następnej części tej grupy, tego spotkania, do spotkań w grupach, chciałem powiedzieć jedną rzecz, że nadzieja zawieść nie może, ponieważ miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego, który został nam dany. I myślę sobie, że Duch Święty rodzi w nas nadzieję. Duch Święty, który został nam dany, rodzi w nas nadzieję. jedno słowo, które daje mi bardzo dużą nadzieję w różnych sytuacjach. To jest list do Rzymian 8:28. Ja bardzo lubię ten fragment, często się do niego odnoszę. Tam święty Paweł napisał coś takiego, że wiemy, że Bóg z tymi, którzy go miłują, we wszystkim współdziała dla ich dobra. We wszystkim współdziała dla ich dobra. I nie możemy nie mieć nadziei, kiedy wiemy, że kochając Boga, On z każdego trudu, z każdego ucisku, z każdej trudnej sytuacji dla nas wyprowadzi nasze dobro, wyprowadzi nasz wzrost, wyprowadzi to, że urośniemy, tak? Że staniemy się bliżej Niego, że będziemy Mu mogli bardziej zaufać, że będziemy mogli bardziej żyć w jedności z Nim. I nie chciałbym, żebyśmy tak po prostu urwali to spotkanie. Chciałem zaproponować, byśmy stanęli w takiej modlitwie podsumowującej tą część. Panie, stajemy przed Tobą jako Twoi mężczyźni, żeby powiedzieć, że tylko w Tobie jest nasza nadzieja. Ty jesteś źródłem naszej nadziei i Ty, Panie, kierujesz do nas swoje słowo, które jest pełne nadziei, a które jest też obietnicą, w którą możemy wchodzić. Panie, chcemy wchodzić w Twoją obietnicę, w obietnicę życia wiecznego z Tobą, w obietnicę tego, że mieszkań jest dla nas wiele przygotowanych, w obietnicę tego, że Ty, Panie, pragniesz, abyśmy tutaj na ziemi mogli odbijać Ciebie, mogli stawać się do Ciebie podobni, Panie. Ale to wszystko jest Twoją łaską. To wszystko, Panie, jest łaską, którą tylko Ty możesz nam dać. Dlatego w tym czasie Adwentu, w tym czasie nadziei na Twoje przyjście, na to pierwsze przyjście, które świętujemy, ale też na to powtórne przyjście, chcemy wołać, Panie, o to, byś Ty w czasie tych świąt, w czasie tego Adwentu pomnażał naszą nadzieję, rodził w nas nadzieję, byś Ty, Panie, wyprowadzał nas z przestrzeni beznadziei naszego życia, wszędzie tam, gdzie się gubimy, gdzie uważamy, że nasze życie nie ma sensu, byś Ty, Panie, pokazywał nam ten sens, który możemy odkrywać w Tobie. Prosimy Cię o to przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Ja bardzo chciałem podziękować Maćkowi. Dzięki. Bardzo chciałem podziękować wszystkim naszym braciom. Bardzo chciałem podziękować.